Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję Państwu, że zostaliście na tą małą konferencję. Nie jest ona pierwszą konferencją o ojcu Andraszu, bo przecież była już konferencja z siostrą Elżbietą Siepak, rzeczniczką Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, z której wywodziła się przecież święta siostra Faustyna, ale nie tylko ona, bo i Kaliksta Piekarczyk. Dlatego bardzo dziękuję dzisiaj przede wszystkim Panu Bogu, że dał nam takiego wspaniałego ojca Andrasza. Być może dzięki jego prowadzeniu mamy dzisiaj kult Miłosierdzia Bożego. Mamy tyle zgromadzeń czczących Miłosierdzie Boże i upraszających u Pana Boga to Miłosierdzie Boże. Dzięki ojcu Andraszowi tak pięknie w latach 30., 40. rozwijało się apostolstwo modlitwy. To był kapłan pełen ognia, miłosierdzia, miłości do Pana Boga. Kapłan zupełnie wspaniały. Dzięki ojcu Andraszowi mamy zgromadzenie Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, założone przez Paulę Zofię Tajber, dzisiaj sługę Bożą. Dzięki ojcu Andraszowi dla błogosławionej Anieli Salawy rok 1920, w którym ojciec Andrasz był jej kierownikiem i spowiednikiem, kierownikiem duchowym, dlatego że był to dla niej najszczęśliwszy rok, a dwa lata później zmarła. Całe jej życie było pełne cierpień, nie tylko cierpiała ze względów zdrowotnych, miała przecież raka żołądka i stwardnienie rozsiane, ale cierpiała bardzo z powodu upokorzenia nie tylko przez osoby świeckie, bo to była służąca, krakowska służąca pochodząca z Sieprawia, ale również przez swojego pierwszego spowiednika, który jej zwyczajnie nie zrozumiał i pewnego dnia ją po prostu wyrzucił sprzed konfesjonału. I dopiero ojciec Andrasz dał jej jakieś światło zrozumienia tego, co się z nią działo, a była to niewątpliwie mistyczka, osoba, która wiedziała, że wybuchnie następna, jeszcze większa wojna, myślę o II wojnie światowej, i bardzo się gorąco modliła o to, żeby Kraków został ocalony w tej strasznej wojnie. Ludzie potrafią wykazywać ogromną pracowitość i zapobiegliwość, kiedy idzie o ubranie, jedzenie, mieszkanie, stroje, przyjemności, w ogóle sprawy ciała. Przyjdzie śmierć i zabierze wszystko. Natomiast dla duszy, dla jej świętości, dla jej życia nadprzyrodzonego, dla tych skarbów, którymi powinni ją, czyli siebie samych, ozdobić i uszczęśliwić, na całą wieczność są dziwnie niewrażliwi, a stąd niedbali i leniwi, pisał ojciec Andrasz w swojej książce Poświęć się sercu Jezusowemu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale myślę, że ponieważ interesujecie się ojcem Andraszem, tak przypuszczam, skoro zostaliście tutaj, więc wiecie, że ojciec Andrasz był przecież sądeczaninem. Urodził się 16 października 1891 roku w Wielopolu koło Nowego Sącza. 16 października wiemy dobrze, że Karol Wojtyła został wybrany na papieża. 16 października też królowa Jadwiga została ogłoszona królową, więc to jest taka wyjątkowa data. A dzisiaj obchodzimy narodziny do chwały nieba ojca Andrasza, gdyż 1 lutego 1963 roku ojciec Andrasz zmarł. Kiedy miał 15 lat, zdecydował się na wstąpienie do zakonu ojców jezuitów. Jak sam w listach pisał, to powołanie otrzymał przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia w kościele jezuickim w Nowym Sączu. W 1919 przyjmuje ostatnie śluby zakonne. Pamiętamy, że w 1918 roku kończy się pierwsza wojna światowa. Boże, nie pierwszy też, ale przede wszystkim po 123 latach niewoli Polska odzyskuje niepodległość. Andrasz bardzo się tym cieszył, ale wiedział, że jeżeli Polska nie będzie zjednoczona z Panem Bogiem, to znowu kiedyś straci tą niepodległość. To był wielki patriota. Jemu zależało na tym, aby Polska rzeczywiście istniała i była wolnym krajem. Działalność ojca Andrasza można podzielić na takie trzy okresy. Pierwszy okres to jest to właśnie dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to Polska po wielu latach niewoli odzyskała niepodległość. Drugi okres to jest tragiczna okupacja hitlerowska, która wyrządziła Polsce niewyobrażalne straty duchowe i materialne oraz czas powojenny, w którym Kościół został poddany systematycznemu prześladowaniu przez władze komunistyczne. W każdym z tych okresów Kościół był dla ojca Andrasza instytucją zbawczą oraz niezbędnym fundamentem pomyślnej przyszłości narodu polskiego. Niezwykle ważną rolę Kościoła w życiu narodu dostrzegał zwłaszcza w okresie okupacji hitlerowskiej oraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to doszło do gwałtownej konfrontacji Ewangelii Jezusa z ideologią komunistyczną, ograniczającą życie człowieka jedynie do wymiaru materialnego i doczesnego, pozbawiając go wolności, wyznania i sumienia. Wobec groźby komunizmu, który nie tylko ograniczał działalność Kościoła, ale także dążył do jego wyeliminowania z życia społecznego, podjął ideę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Doczekała się ona urzeczywistnienia w październiku 1951 roku przez prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Andrasz, ponieważ władał w mowie językiem łacińskim, greckim, francuskim i niemieckim, ta znajomość języków obcych była mu bardzo przydatna w tłumaczeniu dzieł mistycznych. Był redaktorem wydawnictwa Biblioteki Życia Wewnętrznego. Jako redaktor zajmował się tłumaczeniem właśnie dzieł mistycznych. Ta wiedza płynąca z tych dzieł bardzo była mu przydatna w roli spowiednika i kierownika duchowego świętej siostry Faustyny. I o niej już chyba wiemy, że ojciec Andrasz ją spowiadał, ale mało kto wie, że był spowiednikiem błogosławionej Anieli Salawy. Był kierownikiem i spowiednikiem sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, męczennicy II wojny światowej Klemensy Staszewskiej, Urszulanki Unii Rzymskiej, no i Kaliksty Piekarczyk, współsiostra świętej siostry Faustyny, o której właściwie to praktycznie nigdzie nie usłyszycie, dlatego że ta świętobliwa siostra, mając też wizję strasznej wojny, bardzo się modliła o to, żeby Kraków nie został zniszczony w czasie tej II wojny światowej i dlatego wszystkie swoje cierpienia, a miała ich bardzo dużo, nawet o niektóre prosiła, cierpienia, modlitwy oraz pamięć o sobie ofiarowała za uratowanie Krakowa w czasie II wojny światowej. Dlatego też my nie będziemy, ona nie będzie nigdy wszczęty proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny, bo takie było jej życzenie. Jedynie my, świeccy, możemy o niej mówić, możemy o niej wspominać. To były takie czasy, że to dwudziestolecie międzywojenne, że z jednej strony Hitler dochodził do władzy, ideologia całkowicie antychrześcijańska, antyboża, antyludzka, rozkwitał komunizm, a były też siostry, które oddawały swoje cierpienia za to, żeby Polska była, żeby istniała, za nas się modliły, ofiarowały wszystkie cierpienia, a cierpiały nieraz naprawdę nieludzko, ale przyjmowały to wszystko z radością, robiły to dla nas, więc była ta dwutorowość. Ktoś wszczynał wojny, a ktoś się modlił, oddawał swoje życie i swoje wszystkie cierpienia. Taka ciekawostka, że ponieważ ojciec Andrasz pochodził z Wielopola, więc jako Wielopolanin 4 i 7 października w roku 1934 przybył do Wielopola jako zaangażowany w apostolstwo modlitwy, aby dokonać kanonicznego zaprowadzenia tego apostolstwa modlitwy w Wielogłowach. Uroczystość miała dla niego wyjątkowe znaczenie, ponieważ, jak zaznaczył kronikarz wydarzenia, pomimo nawału zajęć chętnie podejmuje się tej pracy, bo przez nią pragnie upamiętnić ważną chwilę w swoim życiu, a może odwdzięczyć się tej parafii za chrzest święty, który w tym kościółku otrzymał. Przybył przeto, jak sam we wstępnej nauce zaznaczył, jako parafianin, a więc swój do swoich. I to w pięknych, pełnych polotu kaznodziejskiego naukach daje tego wyraz. Odczuwało się, że chce tej parafii oddać swoje serce, ale w zamian chce serce słuchaczy zdobyć dla serca Jezusowego. Żniwo było obfite. Przez 3 dni, rano i wieczór, Kościół zapełniał się słuchaczami, a praca w konfesjonale trwała do późna w nocy. Taki był właśnie ojciec Andraż. On był pełen ognia Bożego. On, działając na polu apostolstwa modlitwy, czyli apostolstwo modlitwy zajmowało się szerzeniem kultu serca Jezusowego, zdobywał wszystkich mieszkańców parafii, wsie, aby ludzie czcili to serce, aby to serce Jezusa było uczczone. Apostolstwo modlitwy miało też szersze znaczenie, bo miało ich uczestników ubogacać poprzez modlitwy, ofiary, znoszenie cierpień, różnych upokorzeń. Mieli się stawiać w pełni ludźmi. I ojciec Andraż, kiedy był dyrektorem apostolstwa modlitwy w latach 30., 40., dokonał naprawdę wielu rzeczy, a wszystko było niezwykle płomienne. Druga jego aktywność, o której wspomniałam, to było właśnie to kierownictwo duchowe. Ojciec Andraż miał, ze względu na to, że dzieła mistyczne tłumaczył, więc najpierw sam korzystał z tych dzieł mistycznych, ale potem nawet w książeczce Apostolstwa Modlitwy proponował wiernym, żeby czytali te dzieła, bo one mogą przynieść zysk dla ich rozwoju duchowego, dla ich życia. Płomienne też były jego kazania. Zawsze wszystko na większą chwałę Bożą. Tak dzisiaj słuchałam tej litanii do ojca Andrasza i gdyby tak streścić życie ojca Andrasza, to każde wezwanie pokazuje to, czym on się zajmował, co robił. I wszystko cały czas było na większą chwałę Bożą, gdyż ojciec Andraż to był kapłan wybitny, ale zawsze żył w cieniu. On nie potrzebował być ani twarzą apostolstwa, ani twarzą, nie wiem, spowiednika doskonałego, ani jakimś liderem. Zawsze był w cieniu. Jemu ta posługa bardzo odpowiadała, robił niezwykle dużo. Widać płomień i żar w jego pracy, a jednocześnie zawsze pozostawał w cieniu. Jest to uzasadnione, bo kiedy był kierownikiem duchowej siostry Faustyny, to o czym miał opowiadać? O tym, że ma jakąś siostrę. Przecież wtedy jeszcze nic nie było wiadomo, czy te objawienia, po pierwsze, czy one są prawdziwe. Kim jest ta siostra Faustyna? To dzięki prowadzeniu ojca Andrasza, nie ujmując niczego księdzu Sopoćce, powstało tyle zgromadzeń, powstał obraz Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z napisem Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, czyli to jest ta relacja. Ta nie ma Jezus, Bóg Miłosierdzia, tylko Jezu, ufam Tobie. Ta relacja bliskości, ta relacja, która też Andraszowi towarzyszyła. Andraż z Bogiem tak obcował. Jestem, ufam Ci. Nie, że Bóg jest kimś, tylko Ty jesteś dla mnie, a ja dla Ciebie. Ta relacyjność też wyrażała się w tym, że siostry, które on prowadził, one się nawzajem, niektóre z nich przynajmniej, odwiedzały na prośbę ojca Andrasza. Pierwsza była błogosławiona Aniela Salawa. Mam nadzieję, że nie mówię bardzo chaotycznie, ale jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Pierwsza była, ale teraz chciałabym o tej relacyjności ojca Andrasza powiedzieć troszkę. Pierwsza błogosławiona Aniela Salawa, 1920 rok. Ojciec Andrasz jest rok po święceniach kapłańskich. Jest niezwykle schorowana już, upokorzona przez pierwszego spowiednika, oskarżona o kradzież przez rodzinę Fischerów, u której pracowała. stwardnienie rozsiane, rak żołądka, przykuda do łóżka i w tym czasie ojciec Andraż zostaje jej spowiednikiem. Kiedy ją poznał dobrze ojciec Andraż, wtedy wysyła inną siostrę, której był kierownikiem i spowiednikiem. Sługę dzisiaj Bożą, Paulę Zofię Tajber, która właśnie zaczynała to tworzyć nowe zgromadzenie, które dzisiaj już jest, czczące przymiot Boży duszę Chrystusową, czyli zgromadzenie Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. I mówi do Pauli, idź do Anieli, odwiedź ją, bo ona to jest wspaniała, święta siostra, odwiedź ją i czerp z jej bogactwa. I wtedy dochodzi do spotkania tych dwóch sióstr, takiego ludzkiego, zwyczajnego. I nigdy byśmy się pewnie nie dowiedzieli o tym spotkaniu, gdyby nie materiały do beatyfikacji błogosławionej Anieli Salawy, gdzie zeznaje między innymi Zofia Tajber i opowiada o tym spotkaniu, które tam było, że widziała piękną postać z pięknymi, dobrymi oczami i Paula Zofia Tajber chciała jej opowiedzieć, czym będzie kult Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, że kiedy przyjmujemy do swojego serca w Komunii Świętej Pana Jezusa, to przyjmujemy Go z ciałem, ale i z duszą, a jeżeli tak jest, to jest najbardziej wyjątkowe wydarzenie, choćby się nawet co dzień odbywało. Później, kiedy zgromadzeniu Najświętszej Duszy Chrystusa Pana grozi likwidacja, bo takie losy przeważnie wszystkie zgromadzenia przechodziły, kiedy ojciec Andraż już nie był spowiednikiem i kierownikiem duchowym tego zgromadzenia, wtedy prosi ojciec Andraż Kalikstę Piekarczyk, tą współsiostrę świętej siostry Faustyny. Mówi, módl się, bo grozi temu zgromadzeniu likwidacja. I ta siostra modliła się, oddawała swoje cierpienia wszystkie, żeby się dowiedzieć, czy to zgromadzenie ma powstać, czy jest wolą Bożą, żeby powstało. I wtedy ma taką wizję. Widzi Pana Jezusa na krzyżu, który spogląda w dół, a pod krzyżem klęczy jakaś siostra. I wtedy Jezus mówi do Kaliksty, tak będą wyglądały siostry Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Siostra Kaliksta się wtedy bardzo ucieszyła i mówi, a jednak będą siostrami, czyli będzie zgromadzenie. Szybko pobiegła i powiedziała o tym ojcu Andraszowi. I wtedy Andraż już się niczym nie przejmował. Wiedział, że jego wysiłki, żeby to zgromadzenie mogło istnieć, bo od początku jako ten kierownik, jako człowiek, który rozeznawał ducha tego zgromadzenia, wiedział, że to jest dobre zgromadzenie, że ten przymiot Boga, jego dusza, ona musi być uwielbiona. Dlatego, dla naszego pożytku oczywiście, dlatego bardzo się cieszył i już był spokojny, że to zgromadzenie powstanie. Najbardziej oczywiście znamy ojca Andrasza z dzienniczka świętej siostry Faustyny. I tu taki fragment, jak w dzienniczku siostra Faustyna opisuje ojca Andrasza. Na wszystkie moje pytania odpowiadał z taką jasnością i stanowczością, jakby sam to wszystko przeżywał. O mój Jezu, gdyby więcej było takich wodzów duchowych, dusze pod takim kierownictwem w krótkim czasie dochodziłyby do szczytów świętości i nie marnowałby tak wielkich łask, pisała święta siostra Faustyna o Józefie Andraszu. Siostra Faustyna modliła się o spowiednika, który pomógłby jej w rozeznawaniu wewnętrznych doświadczeń, wizji oraz objawień. I w modlitwie otrzymała zapewnienie, że takiej pomocy udzieli jej spowiednik podczas rekolekcji przed ślubami wieczystymi. Tym spowiednikiem okazał się Józef Andraż, gdyż spowiedź u niego podczas rekolekcji w kwietniu 1933 roku w Łagiewnikach, jak wynika z przekazu siostry Faustyny, potwierdziła, że jest to ta sama osoba. Ojciec Andraż w sumie siostrę Faustynę Kowalską prowadził przez 2,5 roku, aż do jej śmierci. Po raz pierwszy spotkała się z nim w dniach 20-30 kwietnia 1933 roku podczas rekolekcji. Kiedy po raz pierwszy siostra Faustyna zetknęła się z ojcem Andraszem, już była bardzo zaawansowana w życiu duchowym. Misja zlecona jej przez Jezusa, sam fakt, że Jezus do niej mówił, czegoś od niej oczekiwał, namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego, ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, te rzeczy przekraczały jej możliwości. Kiedy w spowiedzi opowiedziała o wszystkim ojcu Andraszowi, ten kazał jej się ćwiczyć w wierze, pokorze i w drobnych rzeczach. Jako doświadczony spowiednik nie zachwycał się jej mistycznymi objawieniami, chociaż z niczego jej nie zwalniał. Wiedział dobrze, że anioły upadłe miały też dusze mistyczne. Te jednak nie postąpiły ani w wierze, ani w pokorze. Ta lekcja z dzienniczka jest też wskazówką dla nas, że w naszym życiu też nie jakieś mistyczne objawienie, nie szukajmy tego. Ćwiczmy się w pokorze, w modlitwie, w drobnych sprawach, w tym, żeby być dobrym dla innych, dla siebie, żeby czytać dobrą literaturę, która nas ubogaca i która sprawia, że stajemy się trochę piękniejszymi ludźmi, lepszymi. Jest też, wracając do siostry Faustyny jeszcze, nie wracając, ale kontynuując wątek siostry Faustyny, to tam jest taka prośba Jezusa, aby siostra Faustyna założyła nowe zgromadzenie. Siostra Faustyna zrozumiała, że powinna wystąpić z tego zgromadzenia, w którym była, czyli Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, i założyć nowe zgromadzenie. Wówczas jej spowiednikiem był ojciec Andrasz. I kiedy ona mu to powiedziała, wówczas ojciec Andrasz powiedział jej tak: to są rzeczy, nad którymi się trzeba dobrze zastanowić, więc niczego nie czyń pochopnie. Spokojnie, jeżeli to jest rzeczywiście od Pana Boga, to wszystko się wypełni, a ty, słuchając spowiednika, nie zbłądzisz. Dlatego siostra Faustyna miała wyraźny znak, że musi się kierować, musi słuchać ojca Andrasza, a posłuszeństwo w kościele to jest, wiadomo, pierwsza sprawa. Ale te przynaglenia, żeby otworzyć nowe zgromadzenie, były tak mocne u niej, że kiedy z ojcem Andraszem umówiła się z tą decyzją do święta Serca Jezusowego, ale nie wytrwała, chciała wyjść wcześniej, wówczas ojciec Andrasz bardzo ostro zareagował. Powiedział tak: jeżeli siostra sama zdecydowała, że wychodzi z tego zgromadzenia, w którym jest związana ślubami, i to ślubami wieczystymi, to i sama bierze za siebie odpowiedzialność. Wtedy siostra Faustyna mocno się zastanowiła nad tym, bo z jednej strony miała zapewnienie od Jezusa, że jej kierownikiem jest ojciec Andrasz. Drugie zapewnienie, że musi, właściwie polecenie, że musi słuchać swojego kierownika. A trzecia sprawa, miała cały czas natchnienia, żeby zakładać nowe zgromadzenie. I to, że dzisiaj mamy tyle zgromadzeń czczących Miłosierdzie Boże i wypraszających to Miłosierdzie Boże dla nas, to jest zasługa głównie ojca Andrasza, ponieważ wszędzie w tych zgromadzeniach jest siostra Faustyna, jest jej portret i wszyscy wiedzą, że założycielką tego zgromadzenia była siostra Faustyna, a jednocześnie została posłuszna i wierna swoim ślubom i pozostała w zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, w Łagiewnikach. Także to jest to osiągnięcie ojca Andrasza i dzięki niemu właściwie to siostra, cały ten kult miłosierdzia, on po prostu zwyczajnie przetrwał i mamy dzisiaj obraz Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Mamy też siostrę Faustynę, założycielkę pozostałych zgromadzeń. O siostrze Kalikście już wspominałam, ale żeby tak uświadomić Państwu, jaka to była siostra, jakiego rodzaju cierpienia ofiarowała za uratowanie naszego kraju, a szczególnie Krakowa, to taki fragment, słowa, które ona wypowiedziała w chwili bardzo wielkiego cierpienia. Cierpię więcej, niż myślałam, że wycierpię. Na wszystko się ofiarowałam. Niech więc Bóg czyni ze mną, co chce. Siostra Kaliksta Piekarczyk. Siostra, która nigdy nie będzie na ołtarzach. Ona jest świętą, to nie ma wątpliwości. Ale nikt o niej nie będzie mówił. Może my, świeccy, czasem wspomnimy o tej siostrze. Bardzo ważną dla niej była tajemnica druga bolesna, czyli biczowanie Pana Jezusa. To przez tę tajemnicę i w tej tajemnicy zawsze modliła się o uratowanie Krakowa w tej strasznej II wojnie światowej. Bardzo cierpiała, ale też była, jak wynika z listów i z korespondencji z ojcem Andraszem, była to jego ulubiona siostra, jeżeli można tak powiedzieć. Była to jego ulubiona siostra, tak, bo tak z tego wynika. Pewnego razu, kiedy siostra Kaliksta Piekarczyk tak bardzo cierpiała, a ojciec jako spowiednik i kierownik wiedział, z jakiego powodu ona cierpi, wtedy podszedł do niej i pocałował ją w czoło. Zaraz na drugi dzień, kiedy siostra poczuła się nieco lepiej, podeszła do ojca Andrasza i mówi: proszę więcej tego nie robić. Nie chcę, żeby ksiądz potaniał w oczach sióstr. Jej też zależało na reputacji ojca Andrasza. Chciała, żeby był takim kapłanem z dystansem do wszystkich. Cóż wam jeszcze mogę o ojcu Andraszu powiedzieć? No pewnie, gdyby nie moje zdenerwowanie, że przemawiam do was tutaj, takiego licznego grona, to pewnie jeszcze bym więcej powiedziała. Cieszę się bardzo, że ten kult ojca Andrasza jest. Że jesteście tutaj, że chcecie się o nim dowiadywać, bo dzięki temu, jeżeli będzie kult, będzie wszczęty proces beatyfikacyjny, bo to od nas zależy, czy my zauważymy tego ojca. Pewnie dla ojca Andrasza to, czy on będzie błogosławiony, czy święty, nie ma większego znaczenia, ale dla nas ma. Ja od kiedy zajmuję się tym zbieraniem tych informacji o ojcu Andraszu, to czuję się jakoś tak lepiej, bo obcuję z taką piękną literaturą, z takimi pięknymi osobami, z takim ojcem Andraszem, tyle różnych wskazówek o świętości na przykład pisał, czym jest świętość, że nikt święty nie spada z nieba, ale święty staje się. To, że my mamy jakieś trudne charaktery, to nic nie znaczy. Jeżeli człowiek wkracza na drogę jednoczącą go z Panem Bogiem, to chce swój charakter odmienić. Nikt z nas nie rodzi się świętym, ale każdy tym świętym może zostać. O to troszczył się ojciec Andrasz. To mówił do swoich sióstr, które też nie urodziły się święte. One też miały trudne charaktery. Chociażby wspomniana na samym początku błogosławiona Aniela Salawa. To była dziewczyna z bardzo trudnym charakterem. Taka pyskata, można powiedzieć. Ale kiedy poznała, odkryła Pana Boga, wtedy zupełnie się zmieniła. Uchodziła za osobę spokojną, wrażliwą, delikatną. I tak ojciec Andrasz takie wskazówki dawał ludziom. Znamy też ojca Andrasza, bo przecież zajmował się działalnością pisarską. I jeżeli chcemy sięgnąć do ojca Andrasza, poznać go lepiej, to jezuici wydali książki napisane przez ojca Andrasza. Pierwsza to jest Życiorys świętej siostry Faustyny. W 2014 wydawnictwo wam wydało tą książkę. Ona leżała w szufladzie, ponieważ była nieukończona. Ojciec Andrasz zmarł. Więc teraz możemy ją czytać, bo jest dostępna. Mówi się, że jest to najdoskonalsza biografia świętej siostry Faustyny. Następna książeczka to jest Poświęć się sercu Bożemu. Jest to o całej działalności ojca Andrasza na polu apostolstwa modlitwy. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawe uwagi. Obrona na przykład częstego przyjmowania komunii świętej, o co ojciec Andrasz bardzo walczył, żeby każdy z nas mógł przyjmować komunię świętą, ponieważ w tamtym czasie była taka myśl, taka filozoficzno-teologiczna jansenistów, że człowiek w ogóle to nie jest godzien, żeby przyjmować codziennie komunię świętą. No jest zwyczajnie grzeszny. Ojciec Andrasz to rozszyfrował, że pod płaszczykiem takiej niegodności to tak naprawdę to się kryje nasze lenistwo, opieszałość. I dzisiaj wiemy, że komunia święta daje życie, daje nam siłę do życia. I o to walczył ojciec Andrasz, żebyśmy mogli przyjmować komunię świętą. Było tak w tamtych czasach, że przecież, żeby przyjąć komunię świętą, trzeba było być na czczo. Zupełnie. Więc to bardzo uniemożliwiało ludziom przyjmowanie komunii świętej. Bo jeżeli msza była po południu, no to czekaj do popołudnia, żeby przyjąć komunię świętą na czczo. Więc te sprawy, takie uporządkowanie, to zawdzięczamy ojcu Andraszowi. Następna książeczka to jest Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie, też niedawno wydana. Tą książeczkę napisał bodajże w 1947 roku w związku z szerzeniem kultu Miłosierdzia Bożego. No i najlepsze chyba jego dzieło, Wspólnie z kapłanem. W tamtych czasach msza święta była odprawiana w języku łacińskim, dlatego ludzie nie bardzo rozumieli, co tam się na tej mszy odbywa. Więc ojciec Andrasz tłumaczył całą mszę, jej strukturę, jej poszczególne elementy, tak żeby Słowo Boże było żywe i żeby docierało do każdego i żeby byli ludzie świadomi tego, w czym uczestniczą. Dziś kult ojca Andrasza się rozwija, jak już powiedziałam, z tego się bardzo cieszę. Jest modlitwa o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia przez wstawiennictwo ojca Andrasza. My wszyscy chcemy dążyć do świętości, mówią, nasze zbawienie, nasza sprawa, ale wiadomo, że bez kapłanów to my nic nie możemy. To kapłani nas prowadzą do tej świętości, dlatego to, żeby kapłani byli święci, to jest w naszym interesie. Powstał taki ruch margaretkowy, on już od dłuższego czasu jest, ale te modlitwy przez wstawiennictwo ojca Andrasza są. I teraz codziennie ileś tam osób, może nawet ileś set osób modli się o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia przez właśnie wstawiennictwo ojca Andrasza. Czyli on jest cały czas żywy. W miejscowości Mystków jest postawiona tablica poświęcona ojcu Andraszu. Miejscowość Mystków to jest taka miejscowość historyczna, jeżeli chodzi o apostolstwo modlitwy, bo w 1874 roku powstało właśnie w Mystkowie. Mystków był jednym z najstarszych ośrodków, gdzie to apostolstwo modlitwy, czyli szerzenie kultu serca Jezusowego, powstało. I to było dokładnie 15 lutego 1874 roku. Zapamiętałam tę datę, dlatego że ksiądz Głowa z Mystkowa odnalazł wtedy 15 lutego i przyniósł nam, żebyśmy zobaczyli kronikę wpisów i akt założycielski. I tam odnalazłam swoją prababcię, swojego pradziadka, bo do Mystkowa należały wówczas parafie Królowa Ruska, Królowa Polska, Kamionka, Mszalnica, Mystków, Cieniawa i Binczarowa, i Ptaszkowa. I z tych miejscowości ludzie, moja mama tam swoją babcię znalazła. I to było niezwykle wzruszające wydarzenie, że ta historia modlitwy, ona się toczy. To wszystko jest obmodlone. To, że dzisiaj mówimy o ojcu Andraszu, że jest kult, że się rozwija apostolstwo modlitwy, że jest święto Miłosierdzia Bożego, że to wszystko przez naszych przodków było już obmadlane. Powstała oczywiście litania, która była przed chwilą prezentowana. Wszystkie te modlitwy mają imprimatur, czyli pozwolenie władz duchownych na odprawianie prywatne. Żeby nie przedłużać już tego wszystkiego, to ja bardzo dziękuję, bo była msza, więc to się troszkę dłuży. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie, bo to już chyba trzecie dzisiaj. Było z siostrą Siepak i było jeszcze z kimś tam, wiem, że było. To jest trzecie, więc ja myślę, że będą jeszcze kolejne pod kątem kolejnych relacji ojca Andrasza z siostrami, bo te siostry, które on doprowadzał do świętości, były naprawdę piękne. Piękna karta w historii Kościoła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam za chaotyczność. Mówią, że porządek to walka z chaosem, a porządek to nasze życie. Ja troszkę byłam chaotyczna. Bardzo za to przepraszam.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Stanisławie Bogdańskiej, jak również za jej pośrednictwem i mężowi Czesławowi Bogdańskiemu za ten wielki wkład, który mają już w upowszechnianiu wiedzy na temat, bo od tego się zaczyna, to można by powiedzieć, że jest proces informacyjny, upowszechnianie wiedzy o ojcu Józefie Andraszu, bo jak 6 lat temu, prawie niecałe 5 lat temu, jak przyszedłem tutaj, to nikt nawet słowem nie wspominał o ojcu Józefie Andraszu i nikt nie wiedział, że on z Wielopola był. Także potrzeba nam tego, takich ludzi właśnie, którzy rozpowszechniają wiedzę i propagują modlitwę. Nic drożnego w tym, że za jego pośrednictwem się będziemy modlić, bo modlimy się do Boga, wypraszamy łaski u Boga. Za jego pośrednictwem, jeżeli to czynimy, to przyspieszamy cały ten proces, żeby się on rozpoczął i doprowadził do tego, abyśmy mogli mówić o nim jako o błogosławionym. Jeszcze raz bardzo serdecznie te wszystkie portrety. Tutaj jest portret znany już z wielu miejsc koło ołtarza ojca Józefa Andrasza. Te wszystkie modlitwy, te takie karty z modlitwami. To wszystko jest zasługa Państwa Bogdańskich. Serdeczne dzięki za to i za wszystko, za wszelki wkład w to dzieło. Dziękuję. Bóg zapłaci.